Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja może się nie zgodzę z jednym zdaniem z tego formułowaniem, z tego wprowadzenia. Ojciec Marek Pieńkowski mówił, że czasem jest tak, że w Wielkim Tygodniu, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Sobotę zajmujemy się sprzątaniem wszystkim i potem idziemy do kościoła w niedzielę rano, a w niedzielę to już jest po wszystkim. Znaczy chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że przed świętami, tylko właśnie teraz święta się dzieją. To, co najważniejsze, dzieje się w czasie tych trzech dni. Powiedziano mi, że mam mówić trzy wykłady, powiedzieć, to się dobrze składa, bo mamy akurat do omówienia trzy dni świętego Triduum Paschalnego, jak Państwo doskonale wiecie i jak sama nazwa wskazuje, są to trzy dni. Więc może najpierw zacznijmy od samej właśnie nazwy. Mówimy o świętym Triduum Paschalnym. Trzy słowa, zacznijmy od ostatniego, paschalne. Słowo paschalne z hebrajskiego pascha, czyli przejście. Wiemy, że odnosi się to do paschy żydowskiej, do wyjścia z Egiptu, przejścia przez Morze Czerwone, także przejścia anioła mściciela, który zabijał wszystkich pierworodnych, z wyjątkiem tych pierworodnych na domach, których była krwią baranka, były oznaczone krwią baranka. A więc Triduum Paschalne odwołuje się do tej paschy żydowskiej. Czas obchodzenia paschy również. Żydzi obchodzili paschę w pierwszą wiosenną pełnię księżyca. My obchodzimy paschę w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Stąd jest to, że co roku ta Wielkanoc wypada w innym terminie. Zależy, kiedy ta pierwsza wiosenna, czyli po 21 marca pełnia księżyca jest. I stąd też między innymi różnica między datą Wielkanocy u nas i na wschodzie, że tam na wschodzie posługują się kalendarzem juliańskim w liturgii, więc ta wiosna się zaczyna kiedy indziej i nie zawsze nasza pierwsza wiosenna pełnia jest ich pierwszą wiosenną pełnią. Ale Pascha mówi o przejściu przede wszystkim, Jezusa Chrystusa przez śmierć, o wyjściu z otchłani do zmartwychwstania. I to, o czym mówię, te dwie paschy, pascha ta żydowska i pascha przejście przez Morze Czerwone i przejście Jezusa ze śmierci do zmartwychwstania, możemy o tym usłyszymy o tym w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy będziemy słuchali Exultetum i tam padną takie słowa. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nie byłoby, nic by przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. Drugie słowo, słowo triduum, oznacza dosłownie trzy dni. Trzy dni, no tylko które trzy dni? Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela, Zmartwychwstanie się robią nam cztery dni. Warto pamiętać, że to jest żydowski sposób liczenia, czyli zaczynamy dzień liczyć od wieczoru. Tak jak czytamy w Księdze Rodzaju, tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Szabat zaczynał się w piątek wieczorem, w ogóle każdy dzień żydowski zaczyna się piątek wieczorem. Taka anegdotka jest w skądinąd przepięknej książce Karola Borcharda, znaczy kapitan, właśnie kiedy zaczyna się szabat i on tak pisze. Był piątek wieczór, nadchodził szabas. Czas zapalenia świec szabasowych. O której godzinie należy zapalić świece? Problem ten rozwiązał Talmud w taki sposób. Należy zapalić świecę, gdy ukażą się gwiazdy. Ile gwiazd musi być widocznych? Jeśli widać jedną gwiazdę, to nie są to gwiazdy. Jeśli widać dwie gwiazdy, a pierwsza się nie liczyła, to znaczy, że widać tylko jedną gwiazdę. Jeśli widać trzy gwiazdy, to znaczy, że widać dwie gwiazdy, czyli widać gwiazdy i wtedy można zapalić świece szabasowe. W każdym razie Triduum Paschalne liczymy te trzy dni, zaczynając od czwartku wieczór, mszą Wieczerzy Pańskiej, jeden dzień do piątku wieczór, drugi do soboty wieczór i trzeci do niedzieli Zmartwychwstania wieczorem, do niedzieli, do nieszporów niedzieli Zmartwychwstania. To jest jakby taki czas, który jest czasem Triduum. To są te trzy dni. Czyli tak naprawdę można powiedzieć nie tyle nie czwartek, piątek, sobota, tylko od właśnie piątek, sobota, niedziela, tak naprawdę licząc od przedednia wieczorem. I warto zobaczyć, że te trzy dni to jest tak naprawdę jedna liturgia. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno msza Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek, jak i liturgia Męki Pańskiej Wielki Piątek nie kończy się błogosławieństwem. Tam nie ma błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest dopiero na zakończenie Wigilii Paschalnej. Czyli jakby liturgia trwa cały czas. Liturgia, jakby te całe trzy dni, one są razem. I ostatnie słowo, święte, Triduum Paschalne. Święty kojarzy nam się z taką moralną doskonałością i pewnie można by oddzielną konferencję, czy cykl konferencji o świętości mówić. W języku hebrajskim święty pochodzi od słowa kadosz. To jest wyraz dźwięku naśladowczy, który ma budzić skojarzenie z gromem, z grzmotem. Święty to jest właśnie w pierwszym znaczeniu ktoś oddzielony, ktoś inny, ktoś daleki, ktoś inny niż my. Miejsca święte zobaczmy, czy rzeczy święte, konsekrowane, czyli poświęcone tylko do użytku liturgicznego, osoby konsekrowane, czyli czy jakby tylko dla Pana Boga. Święte to w pierwotnym znaczeniu, takim pierwszym hebrajskim, znaczy wydzielony, oddzielony. Jeżeli mówimy święte Triduum Paschalne, to chyba chcemy przede wszystkim powiedzieć to, że to jest właśnie taki czas wydzielony z normalnego życia, wyłączony z codzienności. I liturgia Triduum trwa cały czas, nie ma błogosławieństwa i warto myśleć, myślę, w ten sposób o tym, że my w liturgii uczestniczymy nie tylko wtedy, kiedy przychodzimy na te trzy wielkie wieczorne liturgie, ale całe te trzy dni są czasem liturgicznym. Cokolwiek robię wtedy, kładę się spać, wstaję, sprawuję, nie wiem, modlę się, rozmawiam, no cokolwiek robię, wszystko to jest czas liturgiczny. Jak zupełnie inny sposób przeżywania tego czasu. No myślę, że często takie nasze ludzkie, zwykłe zaganianie związane z pracą jakoś nam to utrudnia. Natomiast warto, żeby ten czas stawał się czasem wydzielonym. Tyle tytułem wstępu i teraz postaram się przejść już do pierwszej części, czyli do części mówiącej o Wielkim Czwartku i o mszy Wieczerzy Pańskiej, bo tak nazywamy tę liturgię, którą sprawujemy w Wielki Czwartek wieczorem. Egeria to jest taka bardzo ważna postać w liturgii. Egeria to jest pątniczka, która pielgrzymowała do Jerozolimy w V wieku, na początku V wieku i zostawiła po sobie opis tej pielgrzymki do Ziemi Świętej i ten opis jest dla nas znakomitym źródłem poznania liturgii w Jerozolimie w tamtym czasie. Egeria mówi, zapisała, że w Wielki Czwartek w Jerozolimie sprawowano dwie msze święte. W godzinach przedpołudniowych w Bazylice Martyrium msza święta, która zamykała, kończyła okres Wielkiego Postu oraz druga msza na Kalwarii upamiętniała ustanowienie Eucharystii. V wiek Jerozolima. W Rzymie natomiast sprawowano trzy msze święte. Jedna, jakby takie też kończąca Wielki Post, była mszą taką pojednania grzeszników, tych wszystkich, którzy pokutowali w czasie Wielkiego Postu. Druga msza święta związana była z poświęceniem olei świętych. I trzecia była pamiątką ustanowienia Eucharystii. Obecnie w Wielki Czwartek sprawujemy dwie msze świętą. Mszę Krzyżma, ona jest sprawowana w katedrze. Msze, na której są poświęcane oleje oraz msze Wieczerzy Pańskiej. Msza Krzyżma nie należy do Triduum, nie będziemy o niej mówić, ale wspominam, że tak jest. Natomiast Triduum rozpoczyna się od mszy Wieczerzy Pańskiej. Kiedy przychodzimy do kościoła, to zauważamy, albo nie zauważamy, że tabernakulum jest puste. Często nie zauważamy i z rozpędu klękamy przed tabernakulum. Tabernakulum jest puste. Nie powinno być w nim Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Dlatego, abyśmy wszyscy otrzymali Komunię Świętą z tego, co jest konsekrowane w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. Żeby był jasny, czytelny znak. Jeżeli Pan Jezus mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to wszyscy z tego, co jest teraz konsekrowane, co On rozdaje nam Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, z tego wszyscy pożywamy. Zresztą generalnie powinno być tak na każdej mszy świętej, że się powinno w miarę możliwości przyjmować komunię z tego, co jest na danej mszy świętej konsekrowane. Jest taki tekst papieża Benedykta, ale Benedykta XIV, czyli druga połowa XVIII wieku, i on tak pisze, w XVIII wieku, Benedykt XIV. A chociaż oprócz tych, którym kapłan celebrujący udziela podczas mszy świętej cząstki ofiary przez niego złożonej, czyli zakonsekrowanej na danej mszy świętej, uczestniczą w tej samej ofierze także i ci, którym kapłan podaje Eucharystię przechowywaną wedle zwyczaju w tabernakulum. To jednak Kościół nigdy z tego powodu nie zakazywał, ani nie zakazuje, aby kapłan uczynił zadość pobożności i słusznej prośbie tych, którzy będąc na mszy świętej żądają, aby ich dopuszczono do udziału w tej samej ofierze, czyli zakonsekrowanej na danej mszy świętej, którą również ze swej strony oferują w taki sposób, jakim jest to możliwe. Owszem, Kościół pochwala i pragnie, aby tego nie pomijano i ganiłby kapłanów, z których winy i niedbalstwa odmówiono by wiernym takiego uczestnictwa. Połowa XVIII wieku, myślę, że my nadal jeszcze mamy wiele do odrobienia. Dla czytelności, jasności znaku, Komunia Święta powinna być, znaczy nie ma Komunii Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, abyśmy wszyscy otrzymali z tego, co jest konsekrowane. Też zaleca się, aby w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, też dla jasności, czytelności znaku, Komunia była pod dwiema postaciami. Tabernakulum jest puste, ale jak się patrzy na ludzi wchodzących do kościoła, no wiele osób klęka. I to jest takie pytanie o machinalność różnych naszych gestów. Na ile, to są różne zabawne historie z księżmi, klerykami, którzy gdzieś w kinie przeklęknęli przechodząc. Zdarzyło się to również komuś z naszego duszpasterstwa. Pytanie zawsze o taką, na ile my różne gesty, na ile znak krzyża, kiedy wchodzimy do kościoła i moczymy rękę kropielnicy, na ile wykonujemy świadomie? Na ile klękamy świadomie? Na swój własny użytek, no to staram się, no jak klękam, to staram się spojrzeć na to tabernakulum, żeby rzeczywiście świadomie spojrzeć, nie? Żeby wiedzieć, przed kim klękam. Właśnie jeżeli robię ten znak krzyża, to staram się w myślach wypowiedzieć imiona Trójcy Świętej, żeby to było świadome. Znaczy warto uważać, że ten wielki czwartek i puste tabernakulum odsłania przed nami samymi czasem naszą taką machinalność, nie zastanawianie się nad tym, co robimy, ale też ten puste tabernakulum, wielki czwartek, drugą rzecz nam, myślę, mówi. Mówi nam, że my żeśmy się przyzwyczaili do obecności naszego Najświętszego Sakramentu. Mówi nam, że jakby jest to dla nas oczywiste, że Pan Jezus jest obecny. To puste tabernakulum może nas zaprosić do uświadomienia sobie, że to, że mamy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że to jest dar. że wcale tak nie musiałoby być, że to jest coś niesamowitego, wyjątkowego i jest za co dziękować, że to jest dar i łaska. Uste tabernakulum Wielkiego Czwartku zaprasza do dziękowania, że na co dzień Jezusa w Najświętszym Sakramencie mamy. Liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej nie różni się za bardzo od zwykłej, takiej normalnej, codziennej mszy świętej. Momenty, na które bym zwrócił uwagę, które są jakoś tam różne. Pierwszy moment to jest hymn Chwała na Wysokości Bogu, który pojawia się po wielkopostnej przerwie. W czasie tego hymnu dzwoni się dzwonkami i to jest ostatni moment, kiedy grają organy. Organy milkną i po raz kolejny odzywają się dopiero w czasie hymnu Chwała na Wysokości Bogu, w czasie Wigilii Paschalnej. To się wiąże z takim też wymiarem smutku i pewnego postu. Tak jak w czasie Wielkiego Postu, w ostatnich dwóch tygodniach zasłania się krzyże i obrazy, czy powinno się zasłaniać. Krzyże się na ogół zasłania, z obrazami jest różnie, nie zawsze się da. I to jest jakimś wymiarem takiego postu dla oczu, to jeszcze jakby dochodzi post dla uszu. Zresztą w całym Wielkim Poście się na organach powinno grać tylko po to, żeby podtrzymać śpiew, jakby też ograniczyć takie granie na organach. Hymn Chwała na Wysokości Bogu, warto wiedzieć, jest hymnem starym, pochodzącym z IV wieku. Kościół od IV wieku ten hymn śpiewa, on pierwotnie był związany ze świętami Bożego Narodzenia. No to są przecież słowa ze świętego Łukasza. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemię pokój ludziom dobrej woli. To są słowa, które anioł wypowiedział w zapisie Ewangelii świętego Łukasza. Hymn pochodzi z IV wieku, był początkowo hymnem bożonarodzeniowym, ale stał się hymnem tak jakoś ważnym, że zaczęto go używać w niedzielnej liturgii przez cały rok. I też bardzo wyraźnie mówią przepisy liturgiczne, że nie wolno go zastępować niczym innym. Czasem jest jeszcze gdzie niegdzie taki zwyczaj niezgodny z przepisami liturgicznymi, że na przykład w okresie Bożego Narodzenia to się w tym miejscu jakoś kolędę zaśpiewa. Co oczywiście kolędy są ładne, kochane, polskie, piękne i w ogóle, ale to jest hymn, który jest z IV wieku. Więc jakby to gdzie Rzym, a gdzie Krym, że tak powiem. Nawiązują do rzeczywistości obecnej. Hymn Chwała na Wysokości Bogu, IV wiek. Potem mamy czytania, pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, opis ustanowienia Wieczerzy Paschalnej, tej żydowskiej. Potem mamy czytanie ze świętego Pawła, list do Koryntian, opis ustanowienia Eucharystii. I potem mamy Ewangelię, i to jest ciekawe, mamy Ewangelię ze świętego Jana o myciu nóg. Jest to zaskakujące, że w czasie mszy, która upamiętnia ustanowienie Eucharystii, czytamy tę Ewangelię, w której nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Opis ustanowienia Eucharystii jest u Mateusza, Marka i Łukasza oraz w tym liście świętego Pawła do Koryntian, który żeśmy przeczytali. Oraz u Jana w opisie ostatniej wieczerzy nie ma o ustanowieniu Eucharystii. Co jest? Jest fragment o obmyciu nóg, który czytamy. Jest to jakoś zaskakujące, że wybrano fragment, gdzie nie ma tego opisu. To się wiąże z dwiema rzeczami, myślę. Po pierwsze z obrzędem, który jest zaraz po homilii, czyli z obrzędem mandatum, o którym za chwilę powiem, ale także z taką świadomością, że nasze uczestnictwo w Eucharystii i nasza wiara musi owocować miłością. Bo ten przecież obrzęd obmycia nóg, obrzęd, w którym Pan Jezus mówi, przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali, obrzęd, w którym Pan Jezus pokazuje, że mamy sobie nawzajem służyć, to jest obrzęd, który mówi o miłości. I jeżeli jest ustanowienie Eucharystii, jeżeli Eucharystia w naszym życiu się nie będzie przekładała na miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka, to nic nie jest warte nasze uczestnictwo w liturgii, nasza modlitwa, nasza wiara. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, jak święty Paweł nam zapisze. Obrzęd mandatum, obrzęd, w którym kapłan obmywa stopy 12 mężczyznom, Nazwa obrzędu bierze się od antyfony, którą w tym czasie zaleca się, można śpiewać. Od antyfony mandatum novum do vobis ut diligatis invicem, czyli przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. A więc antyfony, która mówi właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, istotą Eucharystii jest miłość. Z miłości Jezus życie oddaje na krzyżu. Przykazanie nowe daje wam, czyli Eucharystia jest owocna w naszym życiu, jeżeli uczy nas miłości. Obrzęd ten pochodzi z IV wieku, ale jeszcze nie z mszy Wieczerzy Pańskiej. W IV wieku ten obrzęd był elementem obmycia chrzcielnego w czasie chrztu. Proszę pamiętać, że Księga Rodzaju, Bóg mówi do węża, potomstwo niewiasty zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Obmycie nogi, obmycie pięty było jakby remedium na to, zapowiedź zmiażdżenia pięty przez złego. I w czasie chrztu też obmywano piętę, obmywano nogę. Obrzęd ten zanikał z rozpowszechnieniem się chrztu dzieci, a obrzęd mandatum stawał się znakiem gościnności. Biskup wypowiadał słowa: Pan nasz Jezus Chrystus umył nogi swoim apostołom, ja Tobie umywam, abyś Ty to czynił gościom i pielgrzymom, którzy przyjdą do Ciebie. Czyniąc to, będziesz miał życie wieczne. I obrzęd ten był bardzo powszechny w zwyczajach monastycznych. Reguła świętego Benedykta mówi: opat poda wodę do mycia rąk, a nogi wszystkim gościom myć będą i opat, i cała wspólnota. Reguła przewidywała też, że to raz w tygodniu właśnie opat będzie obmywał nogi swoim braciom. Od VII wieku ten monastyczny zwyczaj przejęli biskupi, stosując go w Wielki Czwartek w katedrach i nakazując podobnie czynić księżom. Synod w Toledo w roku 694 przypomina księżom o tym obowiązku, poleca go sprawować w kościołach i nawet grozi ekskomuniką trwającą 2 miesiące biskupom i kapłanom zaniedbującym tę praktykę. Więc jeśli u was w parafii nie ma tego obrzędu, to można księdzu przypomnieć o synodzie w Toledo w roku 694, 2 miesiące ekskomuniki. W X wieku ten obrzęd znalazł się już w Pontificale Romanum. Dołączono do niego drugi hymn, który jest tutaj stosowany, Ubi Caritas et Amor, czyli w takim trochę wolnym tłumaczeniu, gdzie miłość wzajemna i dobroć. To jest hymn pochodzący z około 800 roku. W kościołach, katedrach, kościołach opackich ten zwyczaj przetrwał cały czas. W kościołach parafialnych zniknął, wrócił po reformie liturgicznej, tej ostatniej reformie przedsoborowej Triduum Paschalnego, czyli reformie Piusa XII z 1955. Wydaje mi się, że w czasie tej reformy wrócił ten obrzęd, ale nie jestem w tej chwili na 100% pewien. W każdym razie obecny mszał zaleca jego stosowanie. I teraz warto zastanowić się, co my w tym geście tak naprawdę robimy. Przeczytaliśmy Ewangelię i co teraz robimy? Znaczy urządzamy pewnego rodzaju teatrzyk i odgrywamy scenkę, albo o to chodzi. Zobaczmy, że kapłan sprawuje Eucharystię in persona Christi, w imieniu Chrystusa, jako Chrystus, w osobie Chrystusa, trzeba by powiedzieć. Sam Chrystus klęka przed 12 apostołami, właśnie tymi 12 mężczyznami, i umywa im stopy. A poprzez nich klęka przed każdym z nas uczestniczących w tej liturgii. Znaczy klęka przede mną Bóg Chrystus i umywa mi stopy. I teraz to nie jest odgrywanie scenki, tylko to jest uobecnienie. W czasie tej liturgii my naprawdę siedzimy w wieczerniku i Chrystus naprawdę umywa nam stopy. Tutaj trzeba sobie powiedzieć o jednym takim bardzo kluczowym pojęciu liturgicznym. Tym pojęciem jest anamneza. To jest takie greckie słowo, anamneza, którego nie da się do końca przetłumaczyć na język polski, ale trzeba by przetłumaczyć to słowo anamneza jako pamiątka uobecniająca. Pamiątka to jest coś, co nam przypomina przeszłość, prawda? Stare zdjęcia, jakieś przedmioty, nie wiem, no ta ciupaga przypomina o wakacjach w Zakopanem, a muszelka o wakacjach gdzieś tam w Krynicy Morskiej. Pamiątki są po to, żeby nam przypominać różne dawne wydarzenia. Zdjęcia stare, lubimy czasem obejrzeć, wydarzenia przypominają nam coś ważnego. Ale możemy sobie te wydarzenia przypomnieć, a nie możemy do nich już wrócić. One bezpowrotnie odeszły w przeszłość, zwłaszcza jeżeli ktoś, kto na tym zdjęciu jest, już umrze. Możemy go wspominać, ale nie da się z nim spotkać tak, jak to było za jego życia. I teraz anamneza to nie jest takim tylko oglądaniem starych zdjęć. Nie jest przypominaniem sobie tego, co 2000 lat temu Pan Jezus zrobił w Wieczerniku. Kiedy Żydzi gromadzą się na wieczerzy paschalnej żydowskiej, tak zwanej uczcie sederowej w domach, upamiętniają ów posiłek spożyty w noc wyjścia z Egiptu, o którym jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Najmłodszy człowiek, członek rodziny zadaje takie sakramentalne pytanie, czym ta noc różni się od wszystkich pozostałych. I wtedy najstarszy zaczyna opowiadać. Zaczyna opowiadać historię przodków, historię wyjścia z Egiptu i ta historia przodków staje się opowieścią o tym, co Bóg dla nas uczynił podczas naszego wyjścia z Egiptu. A czy pobożni Żydzi mają czuć się tak, jak ich przodkowie, tak jakby oni sami dzisiaj w tym pokoleniu rzucali kajdany niewoli. Miszna, czyli taki judaistyczny kodeks prawny, stwierdza, że w każdym pokoleniu należy czuć się wyzwalanym z Egiptu. Historia się uobecnia, my w niej uczestniczymy. I podobnie w Triduum Paschalnym. Idziemy za Jezusem, zobaczmy. Naprawdę jesteśmy z apostołami w Wieczerniku i w Ogrójcu. Naprawdę oglądamy z Piotrem i Janem sąd arcykapłana i Piłata. Naprawdę stajemy z Maryją, Janem, niewiastami pod krzyżem. I wreszcie w noc zmartwychwstania Pańskiego, w noc paschalną, naprawdę odkrywamy z Marią Magdaleną pusty grób i naprawdę spotykamy Zmartwychwstałego. Dobrze i pięknie sprawowana liturgia Triduum Paschalnego z pięknymi śpiewami, właśnie taka spokojna, pozwala nam tam być, jakby zamknąć oczy i dotknąć tego wszystkiego, to właśnie nie tylko oczami wyobraźni, bo to nie o wyobraźnię chodzi, nie o przeżycia chodzi, nie o emocje chodzi, to jest takie doświadczenie wiary. To, co się tam raz naprawdę realnie wydarzyło 2000 lat temu w Jerozolimie, również naprawdę wydarza się, uobecnia się w liturgii Triduum na sposób liturgiczny, zawsze kiedy liturgię Triduum sprawujemy. To się uobecnia, to się dzieje w sposób liturgiczny. No nie zawahałbym się powiedzieć w sposób mistyczny. To, co się wtedy raz jeden wydarzyło w Jerozolimie, dzieje się dzisiaj w liturgii. Tamto jest obecne tutaj, czy raczej można by powiedzieć, że my tutaj, tam jesteśmy obecni. Pod krzyżem, w Wieczerniku, pod krzyżem przy pustym grobie. W liturgii Triduum to się naprawdę, choć w sposób liturgiczny, dzieje. Jakaś taka ponadczasowość, którą trudno tak naprawdę opisać. Szczególnie mocno brzmią Wielki Czwartek słowa pierwszej modlitwy eucharystycznej, w której dodaje się właśnie Wielki Czwartek takie słowa. On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata to jest dzisiaj. Wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. To jest dzisiaj, to nie znaczy to dzisiaj, bo dzisiaj jest Wielki Czwartek, tylko właśnie ten Wielki Czwartek, to się dzisiaj dzieje. To się dzisiaj dzieje. To, co się raz wydarzyło, dzieje się dzisiaj. I tak naprawdę każda Eucharystia jest takim uobecnieniem. W modlitwie nad darami będziemy w Wielki Czwartek używali słów modlitwy nad darami z sakramentarza gelazjańskiego starszego, tekst. Jeden z najstarszych tekstów liturgicznych, pochodzący z V wieku, do dzisiaj w modlitwie nad darami Wielki Czwartek używamy tych słów i to będą takie słowa. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach Ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Ilekroć sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Ono się spełnia dzisiaj, teraz. I teraz to, co się dzieje podczas Triduum, też dzieje się w każdej Eucharystii. Czy każda Eucharystia ma właśnie taki charakter anamnetyczny, czyli jest pamiątką uobecniającą męki, śmierci i zmartwychwstania. Mówiąc kolokwialnie, każda Eucharystia to jest takie Triduum paschalne w pigułce, jakby zagęszczone. Zamiast tych trzech pełnych symboli dni jest zaledwie te kilkadziesiąt minut zwykłej mszy świętej i aby zobaczyć w nich całą tę symbolikę i trzech dni i doświadczyć obecności Chrystusa, trzeba pewnie nieco uważniej się wpatrywać. Natomiast jestem przekonany, że dobre przeżycie pięknie sprawowanego Triduum paschalnego no niesamowicie pomaga w dobrym przeżywaniu codziennej Eucharystii. Ja bym nawet powiedział, że jest konieczne do dobrego przeżywania Eucharystii. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, że uczestnictwo w Triduum nieprawdopodobnie bardzo pomogło mi przeżywać Eucharystię. I takim momentem po właśnie obrzędzie mandatum, po ciągu dalszym Eucharystii, który jest to taki mniej więcej jak każda Eucharystia, chociaż oczywiście zaleca się, żeby kanon rzymski, pierwszą modlitwę eucharystyczną tego dnia brać, modlić się tą modlitwą. Ostatnim elementem, który wyróżnia liturgię Wielkiego Czwartku, jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się właśnie przeniesieniem Pana Jezusa do kaplicy adoracji, tak msza mówi. Pierwsze wzmianki o tym obrzędzie pochodzą z VII wieku. Z VII wieku dlatego, że wtedy mniej więcej zaczęto udzielać komunii w Wielki Piątek. Wcześniej komunii w Wielki Piątek nie udzielano. No a żeby udzielić komunii w Wielki Piątek, kiedy nie było sprawowanej Eucharystii, trzeba było przechować Najświętszy Sakrament. Więc początkowo właśnie chodziło o zwykłe przechowanie świętych postaci do komunii w Wielki Piątek. Więc przechowywano w zakrystii, no ale oczywiście bardzo szybko pobożni ludzie zaczęli ozdabiać miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu i tak powstała nasza ciemnica. W czasie procesji przeniesienia śpiewa się stosunkowo młody, jak na liturgiczne, prawda, pojęcie czasu, stosunkowo młody, bo pochodzący zaledwie z XIII wieku hymn świętego Tomasza Pange Lingua Gloriosi, czyli sław języku tajemnicy, którego dwie ostatnie zwrotki zaczynające się od słów przed tak wielkim sakramentem doskonale wszyscy znamy. Warto wiedzieć, że to jest przed tak wielkim sakramentem, to są dwie ostatnie zwrotki dłuższego hymnu sław języku tajemnicy autorstwa świętego Tomasza z Akwinu Dominikanina. Można też w czasie tej procesji przeniesienia zamiast milczących teraz dzwonków użyć kołatek. Zwyczaj używania kołatek pochodzi, bagatela, z czasów karolińskich. I ostatnio już po zakończeniu liturgii, obnaża się ołtarz. Zdejmuje się z niego obrus. I to jest ciekawe, bo codzienna, czysto praktyczna czynność zdjęcia obrusa z ołtarza w tym świętym czasie nabrała znaczenia symbolicznego. I ta zwykła, codzienna czynność zdjęcia obrusa stała się alegorią opuszczenia Jezusa przez uczniów, alegorią odarcia go z szat. Zwykła, codzienna czynność nabiera wymiaru symbolicznego i to w ogóle jest w liturgii coś, co się może być powtarza, że często zwykłe, codzienne rzeczy poprzez liturgię nabierają od razu symbolicznego znaczenia. Można by na cały oddzielny wykład o tym mówić, no nie wiem, chociażby zwykła, codzienna czynność mieszania wina z wodą, której używano właśnie w taki sposób w tamtych czasach, nabrała znaczenia symbolicznego, no ale o tym już nie będę mówił, bo to jest inny temat. Z kościoła należy wynieść krzyże, te, które zostały, powinny być zasłonięte i jak pisze mszał, należy zachęcić wiernych, aby przez pewien czas, zależnie od warunków miejscowych, adorowali Najświętszy Sakrament w kaplicy przechowania. Adoracja po północy nie może mieć jednak uroczystego charakteru, no ponieważ rozpoczyna się Wielki Piątek, dzień męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To w ten sposób doszliśmy do końca Wielkiego Czwartku. Jest troszkę mniej niż 45 minut, ale nie będę zaczynał Wielkiego Piątku. Myślę, że teraz byśmy zrobili przerwę, chyba że do tego, co powiedziałem, jakieś pytania by były, to bym mógł ewentualnie spróbować odpowiedzieć. To znaczy, mówimy oczywiście o liturgii rzymskiej, prawda? Bo wiadomo, że w prawosławni czy różnego rodzaju kościoły wschodnie inaczej obchodzą. I też, więc generalnie tak samo, aczkolwiek są pewne różnice, na przykład, o tym będę mówił później, zasadniczo polskim, choć nie tylko polskim, ale niepowszechnym zwyczajem jest grób pański. To jest na przykład nieobecne we wszystkich kościołach.